Dogrywka.
No i dogrywka i teraz o żużlu będziemy rozmawiali i to bardzo dużo o żużlu w tym momencie, bo tak jak zapowiadałem, Falubas Zielona Góra, Getwell Toruń, ten mecz właśnie będziemy teraz omawiali. Getwell Toruń pod wodzą Jacka Frontczaka z Jasonem Doylem w składzie, nie wiem czy wszyscy zauważyli, bo być może nie dla wszystkich na meczu live to było zauważalne. Jasona Doyla niezbyt pochlebnie część kibiców przywitała transparentem Jason Y for money, dlaczego Jason, w domyśle odszedłeś dla pieniędzy. Pofrunęły pieniądze na tor, sztuczne pieniądze oczywiście w trakcie prezentacji. Ten transparent został zdjęty zresztą. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy zażądał tego sędzia, czy klub zdecydował, czy po prostu ci kibice, którzy to wywiesili, po prostu zdjęli. No w każdym razie taki psztyczek Jasonowi Doylowi wymierzony przez kibiców zielonogórskich na początku. Byli tacy, którzy po meczu mówili, że niewykluczone, że Jason Doyle się rozsypał, ale to tak chyba tak trochę pół żartem, pół serio, pół złośliwie jeszcze, bo Jason Doyle, jak mówił Jacek Frontczak na konferencji prasowej, po prostu pojechał w pierwszym wyścigu i od razu mu się najlepiej lepszy silnik rozsypał. No w każdym razie drużyna gości Getwell Toruń nie wyglądała najlepiej, jeśli chodzi o liderów. Już o tych 11 zerach mówiliśmy kilka minut temu, o tym, że Torunianie przywieźli 11 zer, czy przyjechali 11 razy na ostatnich pozycjach. Natomiast liderzy toruńskiej ekipy zdobyli w sumie łącznie 16 punktów. Doyle Holder, Chris Holder i Nils Christian Iversen to zdecydowanie za mało, żeby można było myśleć u nas w Zielonej Górze o zwycięstwie. 50 do 40 my wygrywamy. Patryk Dudek oczywiście znakomicie. Michael Jebsen-Jensen świetnie. Grzegorz Zęgota bardzo dobrze. Torsel Protasiewicz dokładają punkty z drugiej linii. Natomiast zastanawiałem się po tym spotkaniu, czy ta 10-punktowa przewaga to jest przewaga zadowalająca Falubas. Oczywiście ze sportowego punktu widzenia zawsze chcemy wygrać jak najwyżej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no ciekawe, czy w obliczu rewanżu i walki o bonusa to plus 10 zadowala naszą ekipę. Za chwilkę zapytamy o to Tomasza Walczaka, naszego kierownika naszej drużyny. Popytamy również o inne sprawy, o temat kapitana czy też kapitanatu, o sprawy toru. Natomiast o te sprawy już wczoraj wstępnie pytałem i rozmawialiśmy na konferencji prasowej. I teraz właśnie relacja z dużej części konferencji prasowej, większość konferencji prasowej. Teraz tutaj właśnie zaczniemy oczywiście od teamu gości, no ale oddajmy głos prowadzącemu i panom, którzy odpowiadali na pytania dotyczące, jeszcze raz powtórzę, wyniku przebiegu meczu, toru, postawy zawodników i kapitana Falubazu Zielona Góra, bo tutaj też chwilkę nad tym ta konferencja się zatrzymała.
Pana Adama Skórnickiego pytanie, ja się odniosę do tego, co pan powiedział, jeśli chodzi o ten tor, że było coś innego i się panowie żużlowcy połapali w odpowiednim momencie. To był wasz błąd w sztuce w takim razie, jeśli chodzi o przygotowanie toru, że jak to pan ujął, było coś innego niż na treningu, rozumiem, tak?
No na szczęście z tym torem to nie radzę sobie ja, więc cieszę się, że to zawodnicy potrafili coś z tego urobić. No za każdym razem wychodzi troszeczkę coś innego, ale miejmy nadzieję, że w tym tygodniu te problemy rozwiążemy. No tor wymaga dosypania pewnych elementów, pewnych składników i musimy to zrobić, żebyśmy mieli większą powtarzalność toru swojego, żebyśmy nie musieli gdzieś tam chodzić po tym torze i zastanawiać się, jak dobrać przełożenia czy ustawienia na nasz domowy tor.
Proszę powiedzieć, nie wiem, czy to do pana pytanie, czy to do pana Jacka właściwie pytanie, bo z tego, co słyszeliśmy w parkingu około godziny 13 były jakieś problemy z pierwszym łukiem, tam coś się miało dziać, że tor był niezgodny z przepisami, tak? Nie mówię, że zawisł jakiś znak zapytania nad całymi zawodami, ale coś tam się wydarzyło, rozumiem, czy któryś z panów może mi odpowiedzieć. Bo informacja była taka, że to klub z Torunia miał zastrzeżenia do tego pierwszego łuku, tak? Okej, dlatego pytam, bo to była informacja, która gdzieś tam krążyła, tak?
No nie dziwię się, że mieli zastrzeżenia, no bo idealnie nie było. Jak powiedziałem, troszeczkę jestem pogubiony z tym torem, więc na szczęście teraz czeka mnie wiele pracy, a zawodnicy będą mogli troszeczkę zluzować.
Nie, o tą opaskę kapitańską Piotr Protasiewicz przekazał ją, z tego co rozumiemy, Patrykowi Dudkowi. Kapitanem jest teraz Patryk Dudek. Jak to właściwie jest, tak?
Dzisiaj proporczyk wręczał Patryk. Na razie nie mamy kapitana, jest to tak zwany kapitanat i wspólnie tą pieczę będzie sprawował Piotr z Patrykiem. Być może dołączy do nich jeszcze jakiś zawodnik. Zobaczymy. Na razie chcemy po prostu troszeczkę Piotra odciążyć z niektórych rzeczy, żeby mógł skoncentrować się przede wszystkim na jeździe. No i dzisiaj trzeba powiedzieć, że no kapitan lub Piotr no może nie zapunktował na poziomie, do którego nas wszystkich przyzwyczaił, ale popatrzmy, że do 12 obiegu prowadziliśmy 4 punktami i to były praktycznie punkty wywalczone w biegach, w których on startował. Tak było 4-2 do przodu, 3-3 i 4-2, czyli 4 punkty przewagi, które można powiedzieć mieliśmy do 12 wyścigu.
Czyli formalnie pan Piotr z tego zrezygnował, czy ktoś powiedział: Piotrze, skup się na czymś innym?
Na razie będą koledzy troszeczkę go wspomagali, a kiedy stwierdzimy, że wszystko wraca do normy i Piotr jest w stanie to wszystko szarpnąć, to wszystko wróci do tego, tak jak było.
Do pana Jacka Frączaka chciałem pytanie w takim razie.
Ja mogę, przepraszam.
Proszę bardzo, Patryk Dudek. Okay, jako członek kapitanatu, tak?
Jako giermek wyskoczyłem tutaj dzisiaj w zastępstwie za Piotra na pierwszym łuku i zrobiłem tą tradycyjne hej falu was, więc to tylko przejściowe.
Do pana Jacka Frączaka pytanie po meczu. Kibice domagali się, żeby pan do nich wyszedł, bo cały...
Wyszedłem, to jest robota, ale... i tak też chciałem to zaznaczyć.
Ale to pan wyszedł tam dopiero przy drugim próbie,
natomiast...
jak już pana wyzywali, tak, że już chyba trzeba było wyjść.
Znaczy, nie wiem, czy wyzywali, razem, czy nie, natomiast jeżeli tak, to nawet tego nie będę komentował.
Tak, chciałem zapytać, czy to taka temperatura, pana ciśnienie się poniosło, że nie chciał pan tam się pokazywać ze strachu?
Nie. Znaczy, mamy tutaj na gorąco, mamy parę spraw tutaj jeszcze formalnych. Trzeba pamiętać o tym, że 15 minut po meczu jeszcze motocykle muszą być parki. A też musimy jakby szybciutko zweryfikować pewne rzeczy, jeżeli chodzi o plany na najbliższe dni, przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe, no bo dzisiaj też co to dużo mówić, gdzieś tutaj jeszcze są kłopoty, trzeba było coś powyciągać i tak dalej. Poza tym jeszcze musiałem odwiedzić biuro zawodów, sędziego i tak dalej, tam podpisać zaległe protokoły, więc to tak wygląda. To nie jest tak, że jestem tutaj wolny, free i sobie latam po stadionie, a tak do końca nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję kapitana, u nas na razie bez zmian, Pawle? Także tutaj, jak w rodzinie.
Wspaniale, panowie się dogadują, widzę, tak po ostatnim meczu to aż niewiarygodne.
Ale to właśnie to jest przykład na to, jak wygląda dzisiejszy żużel. Jest tak ogromna presja, że tutaj różne rzeczy się zdarzają, różne rzeczy się mówi, a ja wychodzę z tego założenia w tej chwili, że czasami warto odpuścić, nie komentować, gdzieś tam nawet nie, może czegoś nie robić na gorąco, bo później trochę wstyd wszędzie.
To jeszcze jedno pytanie do pana Skórnickiego mam, natomiast znowu będzie o tym torze, więc być może odpowiedź będzie podobna, natomiast przepraszam, że się czepiam, bo mecz wygraliśmy, natomiast dzisiaj pojedynek, nie wiem, czy się pan zgodzi, czy nie, za ciekawy nie był. Mi Janek tutaj na tym torze właściwie za bardzo nie ma od początku tego sezonu. Czy to tak celowo, czy rzeczywiście ciągle błąd, czy coś tutaj może robiono zimą, wiosną, że nie da się na tym torze pościgać za bardzo w ogóle?
Ostatnio były mijanki i przegraliśmy.
Czyli
musimy się zastanowić, chcemy widowisko, czy chcemy wygrywać?
Chcemy widowisko i wygrywać, tak?
To jeszcze trzeba popracować.
Czyli
nad torem.
Czyli rozumiem, że celowo tak jest to robione, że nie ścigamy się, tylko wygrywamy.
Tak jest.
Panie Jacku, dwa pytania. Pytanie pierwsze, bez jakby tutaj sugestii, jakby pan ocenił jazdę parową Iversena w dzisiejszym meczu? I drugie pytanie, skąd się bierze taka sytuacja, że przy tylu fajnych nazwiskach w naszej drużynie teoretycznie 11-0 w tym meczu żeśmy przywieźli?
To prawda. No, jeżeli chodzi o jazdę parową, zresztą tutaj przed chwilką to na to pytanie już po części została jakby udzielona odpowiedź. No ciężko się jeździ w Zielonej Górze. Tutaj jeżeli się ciężko wyprzedza, to ciężko jeździ też parą. To jest jakby, a wynika to z tych uwarunkowań. Natomiast każdy chce dopaść jak najszybciej do tej ścieżki tutaj, szczególnie w pierwszym łuku, później gdzieś tam na drugim. I to tak trochę faktycznie może wyglądać, natomiast jeżeli chodzi o te 11-0, no to jest właśnie dowód na to, że i odpowiedź na pytanie, dlaczego ten mecz przegraliśmy. Natomiast no 3-0, czyli z defektem, jednym upadkiem w zasadzie zapisaliśmy obok Mistrza Świata, także no tutaj, że tak powiem, no i defekt mieliśmy w czwartym starcie Rune Holty. No tak, to jest problem. No, jeżeli się nie wygrywa wyścigów, no to się przywozi później najczęściej jedynki albo zera. Tam też mówił, że wygrywa się mecze wtedy i biegi, kiedy się zdobywa 5 albo 4 punkty. Jak się przywozi zerówki, to się mecze nie wygrywa.
No właśnie chciał tego Czeka zapytać, że pan tylko raz go wystawił, to rozumiem, że pojechał i nie wyglądał dobrze.
To znaczy nie wyglądał z pierwszego pola, nie wygrał wyścigu. Tak jak powiedziałem, no, jokera można używać wtedy, kiedy ma się tą kartę, że tak powiem, sprawdzoną i znaczoną. A w momencie, kiedy zawodnik później jako patrzy na rozkład jakby wyścigów, to trzeba się zastanowić, za kogo miałby jechać. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj, tam gdzie były potencjalne możliwości wymiany tego zawodnika, to i Paweł, i Chris wygrał wyścig, i Nils, który pojechał swoje, to też były świadome decyzje. Oni te wyścigi powygrywali, więc no trudno puścić chłopaka w 14 biegu w momencie, kiedy się bieg decyduje, także to już później nie wchodziło w rachubę.
W związku z tym, że Patryk siedzi sobie bezczynny, to chociaż słówko od Patryka dzisiaj, super ci szło, to o motocyklu na Grand Prix rozmawialiśmy w piątek wprawdzie, ale to już było to, czy jeszcze coś innego do Warszawy zabierasz, czy to właśnie ten motor i na tym takie ładne biegi w stolicy?
Chciałbym powiedzieć to pierwszy i ostatni raz, że zawsze na najszybszych motocyklach jadę na Grand Prix, a na następny dzień mam ligę i też korzystam z tego samego motocykla, więc jak będzie dobrze na Grand Prix, to jadę na tym samym.
Okej, okay, a jak dobrze w lidze, to na tym samym Grand Prix?
Tak, bo się jedzie na tym, co jest najlepsze, bo to jest moja praca i chcę wszędzie wygrywać i po prostu życie takie jest.
Nie polemizuję, natomiast super. Niektórzy żużlowcy twierdzą, że mają inne motocykle specjalnie przygotowane na Grand Prix, a inne na ligę, w związku z czym pytam siebie, czy dodatkowo... Panie Jacku, do pana Patryka.
Ja wiem, ale ja za Patryka, dlatego, że to panie Jacku, ta rozmowa nie ma większego sensu. Ja powiedziałem na przykładzie Jasona Doyla, że dzisiaj Speedway nie polega na tym, że mamy 4-5 silników i sobie wybieramy się. Rzeczywiście jest tak, że Jason dzisiaj w momencie, kiedy w pierwszym biegu rozleciał mu się silnik, w zasadzie ciężko mu było się pozbierać. I to Patryk ma zdecydowanie rację. Ja widzę też po moim zespole. Jak ktoś ma jeden dobry silnik, to naprawdę to jest dzisiaj szczyt marzeń, tak? Dzięki któremu mogę wygrywać. A co dopiero drugim, trzecim sprzęcie. Dzisiaj żużel jest tak wyrównany, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe, że tutaj rzeczywiście dzisiaj pasuje, zabieram to i jadę do upadłego, aż go zakatuje albo się rozleci. I wtedy dopiero szukamy dalej.
I menadżer Getwell Toruń, zafrasowany na początku konferencji prasowej, bardzo mocno zafrasowany w parkingu, zakończył wyrywając Patrykowi Dudkowi mikrofon z dłoni. Zakończył tę konferencję prasową właśnie w ten sposób, a u nas kierownik naszej drużyny Tomasz Walczak, tak jak zapowiadałem na żywo. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam państwa, witam panie redaktorze.
To 50-40, to plus 10 to jest okej, okay? Czy trochę z lekkim rozczarowaniem, bo chciałoby się mieć większą górkę i pojechać do Torunia spokojniejszym o bonus?
Patrząc na przebieg spotkania do 11 biegu, wynik końcowy naprawdę jest korzystny i daje nam naprawdę nadzieję na wywalczenie punktu bonusowego, aczkolwiek my nie staramy się być minimalistami i na pewno pojedziemy tam powalczyć o pełną pulę, także zakładając, że walczymy tylko punkt bonusowy, jest to spora zaliczka.
Okej, chciałem o ten tor zapytać, tak? Najwięcej, nie wiem, czy nie będziemy o tym torze rozmawiali. Najpierw o tym, co było przed meczem. Chciałbym to uściślić i doprecyzować, ponieważ ja wczoraj pojawiłem się 2 godziny, jak zwykle, mniej więcej przed meczem na stadionie przy Wrocławskiej i w parkingu usłyszałem od osoby, a nawet osób, wydawało mi się dobrze poinformowanych i takich, którym no trzeba wierzyć po prostu, że drużyna toruńska, że menedżer drużyny toruńskiej miał pretensje do toru, że zgłosił te pretensje sędziemu i że sędzia nakazał wam robienie tego toru, że tam gdzieś zawisło na włosku nawet rozegranie tego meczu, że czas biegu o 15 zdaje się tor nie był jeszcze odebrany, ile się nie mylę, przez sędziego. Jak to właściwie było? Skąd się wzięło to zamieszanie? Bo rozumiem, że jakieś zamieszanie rzeczywiście przed tym meczem było, tak?
No tak, my tradycyjnie według swojej procedury od godziny bodajże 9-10 wykonywaliśmy wszystkie czynności związane z przygotowaniem tego toru i tak naprawdę zaczyna się to od bronowania, może wejdę w takie szczegóły już.
Super, dobrze poznać te szczegóły, żebyśmy mieli jasno to nakreślone, bo tak naprawdę trochę szukam odpowiedzi na pytanie też, czy to, tak jak mówił Adam Skórnicki, to my, czy wy, panowie, nie możecie sobie ciągle z tym torem poradzić, jest problem jakiś z tym torem, czy przyjeżdża drużyna przeciwna i jej menedżer, czy cała drużyna szuka jakichś, nazwijmy to w cudzysłowie, haczyków, tak żeby tor pod nią był zrobiony, tak?
Ale to jest normalne, ja się temu nie dziwię, bo jak my jedziemy na wyjazd, to też staramy się może nie przeszkadzać, ale spowodować, żeby ten tor był tak naprawdę odpowiedni dla nas i bezpieczny dla wszystkich zawodników, którzy tam jadą. Sędzia oczywiście po interwencji menadżera z Torunia zakwestionował nam niewielkie fragmenty tego toru, można powiedzieć, i nie było to jakieś zamierzone działanie. Po prostu w pewnym momencie pan komisarz nakazał nam polanie tego toru wodą, twierdząc, że ubijamy ten tor na sucho. Polewaliśmy to wszystko zgodnie z zaleceniami komisarza.
To był pierwszy łuk, tak? dobrze?
Tak, był pierwszy łuk i jedno miejsce na drugim wirażu drugiego łuku.
Okej, okay. I cały czas pytam o tą formalną stronę. 13 godzina to się działo mniej więcej i 15 ten tor ciągle był rzeczywiście nieodebrany?
To znaczy o godzinie 13 komisarz nie wnosił żadnych uwag. Z tego co pamiętam, to żadnego przedstawiciela strony toruńskiej o godzinie 13 nie było. Panowie zjawili się bodajże około godziny 14:10 i czyli można powiedzieć, to jest 4 godziny 50 minut od rozpoczęcia zawodów, a jak wiemy, na 4 godziny przed zawodami tor odbiera sędzia i musi być regulaminowy.
I panowie się zjawiają
i kwestionują sposób przygotowania tego toru, twierdząc, że jest ubijany na sucho, więc wyjeżdżamy polewaczką zgodnie z zaleceniami komisarza, co otrzymaliśmy na piśmie. Polewamy to na całej długości, szerokości, zgodnie z procedurą i zgodnie z zaleceniem, po czym wjeżdża walec, ubija to i w momencie odbioru toru przez sędziego strona toruńska kwestionuje, muszę to podkreślić, fragmenty tego toru. To nie są całe łuki, tylko to są miejsca 2-3 metry kwadratowe, gdzie zrobiły się takie być może bardziej odmoczone miejsca.
Czyli są nerwy, jest wyścig z czasem tak naprawdę? Czy to są tak małe te kawałki, że i tak wiadomo, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku i sędzia też nie panikuje, nie mówi, słuchajcie, albo to robicie, albo nie ma meczu?
Sędzia nie panikuje, aczkolwiek na 4 godziny został stwierdzony stan toru jako nieregulaminowy. Także musieliśmy wykonywać dodatkowe prace, oczywiście też pod nadzorem sędziego i komisarza. I ostatecznie, tak jak widzieliśmy, ten tor był bezpieczny do ścigania.
Czyli po meczu zapisano coś takiego w protokole, że z torem było coś nie tak, mówiąc potocznie, tak? A tam stopnie, zdaje się, sędziowie wystawiają torom, tak?
Nie, już tego nie ma. Tor jest w tej chwili kwalifikowany jako regulaminowy bądź nieregulaminowy. My na 4 godziny przed zawodami mieliśmy tor nieregulaminowy i pewnie spotkają nas z tego powodu jakieś konsekwencje.
A później, już rozumiem, nie wiem, na godzinę, dwie, już był regulaminowy i tutaj już sędzia dopuszcza tor i jest okej, tak?
Tor był poprawiony według zaleceń sędziego w ciągu kolejnych 30 minut.
Dobra, skąd się biorą te problemy z tą nawierzchnią? Też mogę powiedzieć tak, bo to też chodzą różnego rodzaju w kuluarach, tak, w kulisach, kto, co, jak, dlaczego. Ta godzina 13, dlatego to moja pomyłka, że tam Jacek Frączak o 13 zakwestionował ten tor. Jak słyszę od pana, że to już było po 14, to okej, moja pomyłka, przyznaję. Natomiast chodzą takie informacje, że dosypywaliście czegoś na ten tor w trakcie zimy, wiosny. I to z tego się biorą te problemy. Czy to jest prawda, czy to z tym nie ma zupełnie nic wspólnego?
Ja nie mam takiej wiedzy, chyba że ktoś w nocy nam dosypywał zrobił jakiegoś psikusa, aczkolwiek nie chciałbym tu niczego sugerować, ale kiedy pojawia się decyzja komisarza o zmianie procedury wykonania toru, pojawiają się problemy. Mieliśmy mecz z Częstochową, gdzie komisarz oddał nam tor do pełnej dyspozycji, nie zalecał nam nic i nie było żadnych uwag do toru. A w dwóch przypadkach, w przypadku Grudziądza i meczu wczorajszego, te problemy pojawiły się.
Czyli, a wy znacie odpowiedź w takim razie? No, czyli nie ma to wspólnego nic w zasadzie z tą nawierzchnią, z tym, co jest w tej chwili? Czy jednak jest jakiś kłopot, że nie możecie go tak idealnie przygotować, bo tak... Staram się wszystkie aspekty jakby obejrzeć.
Ja nie jestem żadnym autorytetem, jeśli chodzi o przygotowanie toru. Mamy w klubie znakomitych fachowców. Mamy Adama Skórnickiego, Olka Janasa i naszego toromistrza Adama Weryckiego i oni pewnie doskonale będą wiedzieli i znali odpowiedź na to pytanie. Aczkolwiek bym tu nie dramatyzował, to nie są...
Znaczy ja też nie dramatyzuję, natomiast jak słyszę Adama Skórnickiego, który mówi, że teraz też musimy znowu coś dosypać, zmienić, to tak się zastanawiam, czy w trakcie sezonu to znowu nie spowoduje wam kłopotów.
Adam jest perfekcjonistą. Ja chcę, żeby wszystko grało i żeby wszyscy zawodnicy mieli idealne warunki, które pozwolą nam ścigać się na tym torze, podobnym torze i na treningu, i na zawodach. W tym roku nam jeszcze się to nie udało. Co prawda mamy zbliżone warunki, aczkolwiek one troszeczkę odbiegają i i chłopaki mają problem być może w tych pierwszych biegach z odpowiednimi przełożeniami.
Już wczoraj króciutko rozmawialiśmy, to też kontekst toru, czyli o ściganie czy wyniki, co wybieramy. A jak to zrobić, żeby był wynik i jeszcze żeby publiczność była zadowolona z tego, że były mijanki, że jeden drugiego wyprzedzał i widowisko było na najwyższym poziomie. Czy to się, a może to się w Zielonej Górze nie da zrobić po prostu, tak? Z jakiegoś powodu, jakaś specyfika jest tutaj.
Ja kątem oka wczoraj rzucałem na trybuny i myślę, że kibice byli naprawdę zadowoleni z tego wyniku.
No bo był na styk, to pewnie dlatego. Taki każdy bieg znamionował coś takiego, że może się nagle odmienić sytuacja zupełnie.
Ale to doskonale podsumował Adam Skórnicki na konferencji prasowej, więc myślę, że tutaj nic nie muszę dodawać. Popracujemy jeszcze troszkę nad torem, może nam się to uda.
Znaczy mamy facetów walczaków, także walczaków, nomen omen. Okej, mamy walczaków w drużynie, więc ja myślę, że żużlowiec też generalnie ma we krwi to, że chce się ścigać, a nie tylko wystartować i nic.
Panie rektorze, być może jest tak, że mamy tak szybkich chłopaków, którzy wyjeżdżają ze startu i nie jest ich dogonić, tak? Także tego ścigania też może nie być za wiele. Ja wiem, ja oczywiście żartuję, ale najbardziej nam zależy w tej chwili na punktach, bo są tam one nam niezbędne do, że tak powiem, do końcowej tabeli i z dwojga złego wolę punkty niż ściganie, wyprzedzanie.
Dobra, jakie wnioski dla Falubazu po wczorajszym meczu? Właściwie wnioski, że Dudek i Zęgota i Jepsen Jensen, mam wrażenie, na tych pozycjach, które w tej chwili mają prowadzących parę, to są pewniaki, to chyba jest wniosek banalny, jednoznaczny. Tak, przy tym Jensenie swoją drogą to wygląda na to, że on w cudzysłowie musi być prowadzącym parę, bo jak tam był mieszany i jechał jako doparowy, to już było gorzej, wraca na pozycję prowadzącego i znowu dwucyfrówka, tak?
No zobaczymy, jak będzie się to układało w dalszej części sezonu. Myślę, że Adam na tą chwilę doskonale ułożył te pary, co się sprawdziło wczoraj i czeka nas teraz trudny mecz we Wrocławiu. Zobaczymy, jak będzie to tam funkcjonowało. Jeśli to sprawdzi, to myślę, że to może już tak zostać do końca sezonu.
I cały czas obserwacja Piotra Protasiewicza, który nie lubi tych pytań o tą swoją dyspozycję. Natomiast jak to wczoraj panowie widzieliście, ja tu znowu niestety, może ale odniesienie do toru, tam się miało wrażenie, że on chce pędzić gdzieś tam, rozpędzać się, a jakby nie miał gdzie tej nawierzchni pod tą bandą, nazwijmy to, złapać.
Jakob i Piotr mieli niełatwe numery startowe i uważam, że wypełnili swoją rolę w 100%. Także Piotr jest naprawdę ewidentnie na fali wznoszącej, co pokazał wczoraj, gdzie był szybki, waleczny. Potwierdzeniem tego były kilka dni wcześniej zawody w Ostrowie, Mistrzostwa Polski Park Klubowy, gdzie naprawdę świetnie się zaprezentował, walczył na całej szerokości tego toru. I myślę, że tylko będzie lepiej.
Ale pan dobrze wie, że on i każdy wolałby widzieć nie jedynki u niego, ale coś więcej, tak?
To prawda. Ja też bym chciał widzieć dwucyfrowy wynik ostateczny w danym meczu. Aczkolwiek podjąć się takiej roli, czyli doparowego, nie jest łatwe i tu naprawdę chylę czoła przed Piotrem i jestem naprawdę pełen podziwu za to, co wczoraj zrobił.
Dobrze, a co z tym kapitanatem? Uśmiechniemy się chyba trochę, ale powiem panu szczerze, jak usłyszałem, że jest kapitanat, to się tak serdecznie się uśmiechnąłem, ale potem tak sobie pomyślałem, że no trochę zabawne to jest, tak, bo albo mamy jednego kapitana, gościa z autorytetem największym w drużynie. Oczywiście możemy dyskutować też nad rolą kapitana w drużynie żużlowej, czy to naprawdę jest postać tak jak w piłce nożnej, która reprezentuje zespół przed trenerem, idzie, różne sprawy wyjaśnia, załatwia, coś drużyna chce, kogoś tam obronić i tak dalej. To jest rzeczywiście rada drużyny, ewentualnie kapitan, właściwie kapitan jest najważniejszy. Żużlo jest sportem bardziej indywidualnym, tak? Ale zawsze nam się naiwnie wydaje, że ten kapitan to jest gość, który właśnie jest tym, którego reszta słucha w niektórych sytuacjach, on resztę ustawia być może i dlatego ten nasz kapitan, ten nasz Pepe tak bardzo nam przez te lata nie wiem, Protasiewicz to jakby z urodzenia kapitan Falubazu, tak? I nagle dzieje się, że nie jest kapitanem, tylko jest kapitanat. Jeszcze panowie mówicie, że jest Dudek, Protasiewicz, jeszcze jakiś trzeci może być do tego dorzucony. To zaskakujące. Mógłby pan genezę tego całego wydarzenia i kapitanatu tutaj przedstawić?
Nie zdradzę takich informacji. To są nasze wewnętrzne sprawy i wewnętrzne decyzje i każdemu z chłopaków w drużynie jest z tym dobrze. więc myślę, że nie będę tego publicznie opowiadał, jak to się wydarzyło i dlaczego tak się wydarzyło. Tak jest i tak zostanie na tą chwilę.
Okej, ale to chociaż może pan potwierdzić to, co, to, co ktoś napisał. Nie wiem, czy nie Andrzej Loch z TVP3, że kapitan przekazał tę opaskę Patrykowi Dudkowi. To wyszło od Piotra Protasiewicza, rozumiem, cały początek, tak?
Pan redaktor dalej mnie ciągnie za język. Oczywiście to jest symboliczne przekazywanie opaski. Wiadomo, że nie zebraliśmy się wszyscy, nie przekazał Piotr Patrykowi żadnej opaski. Mówimy tu o kapitanacie, czyli o wielowładzy, można powiedzieć, takiej symbolicznej. Aha. Naturalnie. Bardziej chodzi o to, żeby z Piotra też zdjąć takie może brzemię, które na nim ciąży odpowiedzialności, bo być może on w pewnym momencie powiedział sobie, że...
Znaczy, jestem kapitanem, nie... powinienem być super, jeździć i zdobywać trójki i dwójki, jak nie jeżdżę, to nie jestem kapitanem?
To nie ma w ogóle znaczenia, według mnie przynajmniej, według ale mnie być może on sobie nakłada taką presję, takie brzemię, co jest zupełnie niepotrzebne, bo uważam, że doskonale wypełnia swoją rolę, aczkolwiek jest taka wola, jest taka decyzja wewnętrzna i to zostawmy.
Okej. Ze spraw, jeszcze wracam do tych spraw czysto sportowych, czy zauważyliście coś niedobrego? Zwycięstwo okej, ale wiadomo, możemy się cieszyć, mogę panu gratulować, natomiast czy coś, co jest do poprawy bardzo mocno, jeśli chodzi o jazdę zawodników poszczególnych w tym meczu? Czy jak się wygrywa, to się nie patrzy na ewentualne sygnały, nazwijmy to, niepokojące?
No trudno oceniać wygraną drużynę, aczkolwiek troszeczkę bardziej liczyłem na naszych juniorów, którzy w kilku meczach przyzwyczaili się do fajnej jazdy. Nie udał się mecz zupełnie Sebastianowi, ale ja myślę, że tu jest mocny przerost ambicji i Sebastian musi troszkę głowę ostudzić, bo on naprawdę bardzo mocno chce, bardzo się stara razem z całym teamem, z tatą, wspiera ich też Krzysiek Jabłoński. I myślę, że na efekty nie będziemy musieli długo czekać i w najbliższych meczach Sebastian potwierdzi swoją przynależność do drużyny i przydatność.
A niech pan się wcieli w rolę kogoś, kto komentuje występ przeciwnika. Aha. Czyli drużyny Gatuel Toruń.
To przeciwnik ma problem w tej chwili.
Ale spodziewał się pan czegoś lepszego i bardziej wyrównanego spotkania? Nie wiem, po Doyle'u właśnie? W ogóle podziela pan to zdanie, że mógł się Doyle spalić, jak zobaczył Jason Y for Money?
Nie wiem, trzeba też Jasona o to zapytać. Oczywiście spodziewałem się i to się potwierdziło do 11 biegu, tak, bo 4 punkty mogą zostać zniwelowane w jednym biegu i mamy mecz od początku. Nam się udało utrzymać tą 4-punktową przewagę, od 12 ją powiększyć i trzymaliśmy, kontrolowaliśmy ten mecz praktycznie do końca. Moim marzeniem było osiągnąć wynik od piątki w górę i udało się to. Może jakieś nadzieje były na 51-52. Jest 50, trzeba się z tego cieszyć. Fajny wynik poszedł świat, także jest sygnał, że nie jesteśmy wcale tacy słabi.
Tak się ta liga poukładała, że w tej chwili mamy 3 drużyny na czele i potem 4 zespoły, które mają po 4 punkty, czyli de facto tak trochę profalubazowo odrobinkę się to wszystko ułożyło, bo nagle jesteśmy na ostatnim miejscu w piątek wieczorem, po tym jak GKM pokonuje Stal Gorzów, to nagle w zasadzie jesteśmy w walce o play-off, tak? A tutaj jak w takim razie tą całość tej Ekstraligi ocenić? 5 kolejek, no powolutku będziemy się zbliżali do końca pierwszej rundy, więc oceny będziemy tutaj wyczyniali, manewrowali słowem będziemy. Natomiast o czym to świadczy? Że Unia Leszno jest poza wszystkimi, a reszta właściwie może każdy z każdym wygrać tutaj?
No na tą chwilę Unia Leszno jest bardzo silną drużyną. Tabela jest dosyć spłaszczona, ale wynika to tylko z tego, że jeszcze nie weszły w grę bonusy. Wejdą bonusy, tabela się wykrystalizuje i myślę, że po 3-4 meczach rundy rewanżowej już kilka odpowiedzi na pytanie będziemy mieli. No wydaje się, że pewniakiem do play-offu jest właśnie ta Unia Leszno, być może Włókniarz Częstochowa, myślę, że bardziej niż być może. I o pozostałe 2 miejsca no powalczą te drużyny, które mają przy trybunach.
Ktoś pana zaskakuje? Z tej, poza Unią Leszno, bo mam wrażenie, że wszyscy spodziewali się Unii Leszno na czele z tym ich dream teamem.
Pozytywnie, negatywnie?
Z reszty, no jak pan uważa, czy pozytywnie, czy negatywnie, czy ktoś zaskakuje? Ja mam wrażenie, że ta Sparta Wrocław, choć akurat tym razem okej, natomiast miałem wrażenie, że będzie lepsza ta Sparta Wrocław po poprzednim sezonie, tak?
No tak, ale jadą tam zawodnicy typu Wacław Milik, Andrzej Lebiediew, to nie są zawodnicy, którzy są, można powiedzieć, pewniakami na kilka sezonów, także tutaj bym też tak mocno nie zachwycał się tą Spartą. Jest to drużyna, którą też można ograć.
Przereklamowana trochę w takim razie.
Na wyjeździe czy u siebie. Nie, po prostu są dzisiaj w takiej dyspozycji, a nie innej. Nie są w złej sytuacji do wyjściowej, do walki o play-offy i myślę, że powinni się też tam znaleźć, także niby nie jadą, ale tak jak widzimy, Milik raz jedzie, raz nie jedzie i może zaskakiwać w każdym meczu. No, podobnie jak u nas z Michaelem Jebsenem, który po zmianie numeru jedzie słabo, prowadzącym jest
wyśmienitym,
fantastycznym i te spotkania na razie nie dają 100% pewności, kto jest takim faworytem do tej czwórki.
No dobra, to nie powiedział pan, kto pana zaskoczył, bo to ja panu tu tą Spartę narzuciłem. Natomiast czy ktoś zaskakuje? In plus, in minus?
Ja bym się skupił bardziej na zawodnikach poszczególnych i oczywiście zaskakują rekonwalescenci zeszłoroczni, czyli Nicky Pedersen i Freddy Lindgren. Także Nicky wczoraj też świetny mecz z kontuzją, można powiedzieć. Jestem przekonany, że niewyleczoną, bo złamanie kości w 5, 6 czy 7 dni.
Tak się nawet, powiem szczerze, koszykarze z Telmetu śmiali, jak Mokro sobie ten rozwalił palec, że jakby był żużlowcem, to by pewnie za 2 tygodnie zagrał.
Mógłby pojechać po 5 dniach, jak Jason Doll w zeszłym roku z 17 śrubami w stopie, także ciężko by było o kulach, ale myślę, że mogłoby tak się stać.
To wie pan co, jak będą derby 27 maja, to kto będzie faworytem właściwie w Zielonej Górze?
Wydaje się, że w tej sytuacji my to piętno na siebie musimy wziąć.
Piętno faworyta.
No jest to ciężka rola. Aczkolwiek przyjeżdża mocna drużyna i nie wiadomo, jak ten mecz się potoczy, bo tak jak widzimy wczoraj, defekt Doyla
i rozsypana właściwie ta pierwsza linia w jakimś sensie bardzo mocno, tak?
Dokładnie, no ale to nie jest nasza wina, że się komuś innego sypał. Tych niuansów brakło nam w Tarnowie i w meczu z Częstochową i gdyby te niuanse były po naszej stronie, to odrobina szczęścia, to dzisiaj byśmy byli w murowanym faworytem gdzieś tam do walki o playoff, tak? Bo mielibyśmy 4 punkty więcej, no mamy 4 mniej. I tak naprawdę do meczu z Toruniem każdy nas wskazywał już praktycznie na walkę o utrzymanie. Jeden mecz
tak
zmienia
wszystko. Tak wyglądaliście tak naprawdę i ten wynik tak wyglądała, ma pan rację. Jedna kolejka i pozmieniała to na tyle, że właściwie od Sparty de facto do GKM-u Grudziądz wszyscy mogą wskoczyć do play-offu. Wyrównana ta ekstraliga od tego trzeciego miejsca. 2 tygodnie do meczu ze Spartą Wrocław, tak? Bo teraz macie przerwy. Czy dobrze, źle? Przy torze będzie można popracować w tej przerwie pewnie. Tak, ale to dla zawodników uważa pan dobrze? Oni będą dużo jeździli w ogóle? Nie mówię o Grand Prix, bo to wiadomo. Natomiast poza Grand Prix?
Dużo startów mają młodzieżowcy. Nasi seniorzy pojechali do Szwecji. W czwartek razem z Piotrem i Grzesiem Zęgotą wybieram się do Landshut na cykl turnieju Speedway Besperc. Nasi młodzieżowcy jadą jutro do Leszna na Mistrzostwa Wielkopolski, gdzie będą sobie mogli tam pojeździć, potrenować. Aleks Gardziński ma eliminację srebrnego kasku, także jest tych startów troszeczkę. A w przyszłym tygodniu pomyślimy, tak? Jedą też chłopaki 10 do Berlina na WFA Pokal, tam młodzieżowcy, także...
Czyli dużo startów. Tak, w każdym razie w tym tygodniu przynajmniej, tak?
Masę wyjazdów, masę organizacji.
A podsumowując, to odetchnęliście troszeczkę, rozumiem, jak się teraz patrzy na pana i słucha pana i jak tak rozmawiamy sobie znowu o playoffach, to tak człowiek myśli, że trochę optymizmu po tej kolejce?
No oczywiście, no wygraliśmy naprawdę z silną drużyną, wystarczy popatrzeć na nazwiska. I jeśli przed sezonem by ktoś miał stawiać wynik, to myślę, że postawiłby prędzej na Toruń niż na Falubas. Okazało się, że nazwiska nie zawsze gwarantują wynik i to się udało, tak? Wygraliśmy, na pewno poprawiło nam to humory, a na pewno poprawiło nam to jeszcze sytuację w tabeli.
Dziękuję serdecznie, Tomasz Walczak, kierownik drużyny Falubas Zielona Góra.
Dziękuję Państwu, panie rektorze.
2 tygodnie poczekamy sobie na kolejny żużelek i to będzie żużelek we Wrocławiu, w każdym razie ze Spartą. Też ciekawie tam może być potrafili nasi żużlowcy we Wrocławiu jeździć, wygrywać nawet przecież ostatnio. Zobaczymy, jak to będzie na tym teraz nowym, dziwnym
torze. Nowa nawierzchnia, tak, zmieniona troszeczkę. Byliśmy z Adamem Skórnickim przed pierwszą kolejką na meczu Wrocław-Leszno. Poobserwuję, jak się ten tor zachowuje, mamy jakieś swoje pierwsze przemyślenia i spostrzeżenia, także...
Oby pomogły drużynie. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo. Dogrywka.